Dzisiaj słowo dziesiąte. Nie pożądaj domu bliźniego swego, ani żony jego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Albo jak mamy to w pełnej treści dekalogu, nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Nie wiem, czy wy podzielacie tę konsternację, ale wielu ludzi czytając to słowo dekalogu, to przekazanie dekalogu, jest konsternowana tym zestawieniem, że oto dom i żona są postawione nawet nie na jednym poziomie, tylko że dom jest wymieniony wcześniej. Nie będziesz pożądał domu bliźniego swego i nie będziesz pożądał żony jego. I często to jest podnoszone wręcz jako no, taki zarzut wobec tego, co prezentuje Biblia, że czyni z żony niemalże własność męża, niemalże część majątku domowego. Wiecie, kiedy czytamy to samo słowo w Księdze Powtórzonego Prawa, tamta kolejność wygląda już nieco inaczej. Tam zaczynamy od żony. Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego, ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego. Mamy niewielką zmianę. Jest zmiana kolejności. Żona jest jako pierwsza i pojawia się też pole, którego wcześniej w tym zapisie z Księgi Wyjścia nie było. Jak pamiętacie, Księga Wyjścia opisuje moment nadania dekalogu, kiedy Izraelici wyszli z niewoli egipskiej i stali pod górą Syna i Bóg przemówi do nich bezpośrednio. Natomiast w Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz przypomina Izraelitom to, czego doświadczyli. Pod górą Syna i w czasie całej podróży przez pustynię, tuż przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Stąd się pojawia to pole, bo teraz będą mieli swoje własne posiadłości. Nie wiem, co zrobić z domem, bo tych domów też za bardzo nie mieli w czasie wędrówki do pustyni, ale coś tam było. Wiecie, i tak naprawdę to rozróżnienie, że raz jest żona wymieniona jako druga, raz jako pierwsza, jest jednym z powodów, dla którego mamy też różnicę w tych dwóch sposobach prezentowania dekalogu, dwóch sposobach numerowania słów dekalogu. W porządku filońskim, tym, który stosowany jest w Kościele Prawosławnym, w większości kościołów protestanckich, całe to słowo, wszystkie te rzeczy są wyrażone jako jedno przykazanie. Nie pożądaj domu bliźniego swego, ani żony jego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. W porządku augustyńskim, stosowanym w Kościele Katolickim, Kościele Luterańskim, właśnie ze względu na to rozróżnienie, one są rozbite na dwa. I mamy przykazanie dziewiąte, nie będziesz pożądał żony bliźniego swego i kontynuacja ani żadnej rzeczy, która jego jest w przykazaniu dziesiątym. I coś rzeczywiście jest na rzeczy w tej kwestii. Wydaje mi się jednak, że patrząc na to w ten sposób, szczególnie w tym porządku augustyńskim, kiedy rozdzielamy to, że jest osobne przykazanie dotyczące pożądania żony, osobne pożądania innych rzeczy, możemy zwrócić uwagę na niewłaściwą sprawę. Bo nagle wtedy dla nas ważniejszy staje się katalog rzeczy, których nie należy pożądać. Nie należy pożądać żony, domu, pola, niewolnika, niewolnicy, wołu, osła, ani żadnej innej rzeczy. I rzeczywiście moglibyśmy sobie mnożyć różne rzeczy, których nie powinniśmy pożądać. Nie mamy problemu raczej z pożądaniem wołu czy osła, bo niewielu ludzi teraz zajmuje się utrzymywaniem takich zwierząt. Ale w tamtych czasach to były podstawowe rzeczy dotyczące transportu czy pracy na roli. Nie? Ktoś miał osła, łatwiej było się przemieszczać, a ktoś miał wołu, łatwiej było pracować na roli. W dzisiejszych czasach to pewnie byłby traktor i kombajn, albo dla nas żyjących w mieście samochód i nie wiem, wyposażenie biura, komputery, które mamy, coś w tym rodzaju. Ale tu nie chodzi tyle o katalog rzeczy, bo ten moglibyśmy mnożyć bez końca, ale raczej o to, co jest przed i po tym katalogu. Istotą tego słowa jest, nie będziesz pożądał rzeczy, które należą do twojego bliźniego. I tak naprawdę to nie chodzi o to, czego pożądamy, ale samego faktu, że pożądamy czegoś, co nie jest nasze, ale należy do innego człowieka. To pożądanie, pragnienie, że chcielibyśmy mieć coś, co ma ktoś inny, jest tym, co jest w tym słowie dekalogu uwypuklone. Moglibyśmy właściwie sprowadzić całe to przekazanie, całe to słowo do krótkiego stwierdzenia. Nie będziesz pożądał tego, co należy do twojego bliźniego. I wybaczcie mi za rym, nie za bardzo mi się podoba, ale akurat tak wyszło. Ja pożądam, każdy z nas czasami pożąda tego, co należy do innego człowieka. Wiecie, gdybyśmy mieli tworzyć listę wszelkich zagrożeń dla naszego świata, bo teraz dużo się mówi o terroryzmie, o kryzysie gospodarczym, o klęskach naturalnych i tak dalej, i tak dalej. Jest cała lista różnych rzeczy, których ludzie zaczynają się bać. Ale gdybyśmy mieli tworzyć listę rzeczy, które mogą zagrozić naszej kulturze, naszemu światu, to zdecydowanie 10. słowo dekalogu powinno się na niej znaleźć. Gdybyśmy poważnie potraktowali 10. słowo dekalogu, gdybyśmy poważnie wzięli sobie do serca słowo nie pożądaj, rozwalilibyśmy ten świat. Dlatego, że my zbudowaliśmy świat, który opiera się na pożądaniu. Współczesna gospodarka, współczesna ekonomia, współczesna kultura opiera się na tym, że my jako ludzie chcemy mieć więcej. I to stało się wręcz pewną cnotą, żeby mieć więcej. To stało się dążeniem życiowym, żeby mieć więcej. My z pożądania uczyniliśmy pewnego rodzaju cnotę. Wiecie, kiedy w 2001 roku terroryści zaatakowali Nowy Jork i zmienił się obraz naszego świata. Kiedy przyszły święta Bożego Narodzenia w 2001 roku, w Stanach Zjednoczonych dokładnie tak stawiano sprawę. My nie damy się zastraszyć terrorystom. Przejawem twojego patriotyzmu będzie to, że pójdziesz na zakupy świąteczne. Bo my nie będziemy pozwalali, żeby inni niszczyli nasz styl życia. My nie pozwolimy, żeby oni zastraszyli nas i pogrążyli naszą gospodarkę w upadku. I my rzeczywiście w ten sposób się zachowujemy. Żyjemy w czasach, w których kupowanie rzeczy naprawdę jest przejawem dbania o swój świat, o swój kraj, o gospodarkę, w jakiej żyjemy. Gdybyśmy przestali kupować, byłoby źle. Wierzcie mi, naprawdę tak jest. Nie jestem ekonomistą, więc ciężko mi podać konkretne dane, ale sądząc po różnych alarmujących stwierdzeniach dotyczących zapaści w różnych branżach, jeżeli gdzieś sprzedaż spadnie o 15-20%, to już jest poważne zagrożenie. I już zaczynają się procesy, które mogą doprowadzić do upadku firm z danej branży. Ludzie tracą pracę, później nie mają pieniędzy na to, żeby kupować inne rzeczy i cała gospodarka zaczyna w wyniku tego cierpieć. Więc pomyślcie sobie, żyjemy w kraju przynajmniej nominalnie chrześcijańskim. Kraju, w którym przekazania dekalog stawiane są wysoko. I gdyby tylko kilkanaście, a na pewno gdyby już tylko kilkadziesiąt procent ludzi w naszym kraju zaczęło brać sobie do serca 10. słowo dekalogu, żeby nie pożądać, żeby nie pragnąć mieć więcej, rozwalilibyśmy ten kraj. Bo wiecie, cała nasza gospodarka opiera się na tym, żeby mieć więcej. Cała gospodarka opiera się na tym, żeby było więcej. Tak właściwie zbudowany jest kapitalizm. Kapitalizm działa tylko dzięki temu, że ciągle produkujemy więcej, ciągle chcemy więcej, zarabiamy więcej i więcej możemy kupić. I gdyby zabrakło tego ciągłego wzrostu, to wtedy wszystko, nasz dotychczasowy styl życia staje się zagrożony. Słyszeliście na pewno o produkcie krajowym brutto. Jeżeli oglądacie wiadomości, to często się powtarza. A to sformułowanie, mówi się o tym, co się dzieje z tym produktem krajowym w naszym państwie, w Europie itd., itd. I takie dziwne pytanie mi przyszło do głowy. Czy ktoś z was w ogóle ma pojęcie, ile wynosi produkt krajowy brutto polski? Słyszeliście gdzieś, żeby ktoś w ogóle mówił o tym, ile my jako kraj, jako naród rzeczywiście produkujemy, o ile się bogacimy każdego roku? Jeżeli już się mówi o produkcie krajowym brutto, zazwyczaj mówi się o tym, o ile on wzrasta albo o ile maleje, prawda? Bo to w gospodarce, w której żyjemy, jest ważne. Jeżeli my produkujemy więcej, jeżeli my kupujemy więcej, jeżeli my mamy więcej, to jest dobrze, bo gospodarka się kręci. Jeżeli mamy tyle samo, co w zeszłym roku, czyli przyrost produktu krajowego brutto wynosi 0%, robi się niebezpiecznie. A jeżeli ten przyrost jest ujemny, czyli produkt zaczyna spadać, to mówi się o recesji, wręcz o katastrofie gospodarczej. I to jest zupełnie inny sposób myślenia niż wtedy, kiedy żyliśmy o wiele prostszym życiu. Pomyślcie, gdybyśmy byli rolnikami, którzy utrzymują się tylko z tego, co wyhodują. I oto nagle plony któregoś roku byłyby o 3-4% mniejsze niż w zeszłym roku, czy ogłaszalibyśmy z tego powodu klęskę narodową? Nie, po prostu byśmy jakoś sobie bez tych 3-4% poradzili. Ale współczesna gospodarka jest budowana w ten sposób, że kiedy my przestaniemy kupować, kiedy my przestaniemy chcieć mieć więcej, to wszystko zacznie się zapadać. Stworzyliśmy gospodarkę, która jest tak naprawdę wielką, wielką kolejką górską, na której jedziemy raz w górę, raz w dół. Problem tylko w tym, że ta kolejka ciągle jest budowana. I któregoś dnia dojedziemy do końca i nie wiadomo, czy będziemy wtedy na górze, czy na dole. I niektórzy ekonomiści już o tym mówią, że tak bez końca się żyć nie da, ale dopóki jazda jest przyjemna, dopóki jest nam fajnie, dopóki mamy więcej, dopóki możemy mieć więcej, nikt o tym nie myśli, bo jest przyjemnie. I wersety, które już cytowaliśmy w trakcie tego cyklu, że pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli umiemy pozostać przy tym, co mamy, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym, nie brzmią popularnie w dzisiejszym świecie. Nie brzmi popularnie stwierdzenie, że nie przynieśliśmy niczego na ten świat i też niczego z niego wynieść nie możemy. Jeżeli mamy zatem to, co jest bezpośrednio potrzebne do życia, powinniśmy się z tego cieszyć. Wiecie, dlaczego to nie jest popularne? Czasami te słowa wręcz budzą gniew ludzi, gniew ekonomistów. Dlatego, że bardzo często te słowa cytują ci, którzy już wiele mają, tym, którzy mają niewiele, po to, żeby ich zniechęcić do tego, żeby oni chcieli mieć więcej. To są słowa, które można usłyszeć od pracodawcy, kiedy chcesz podwyżkę. To są słowa, które można usłyszeć od polityków, którzy mówią, że potrzeba mieć więcej wyrzeczeń. To są słowa, które my, jako bogate narody Zachodu, kierujemy do Afryki i do Azji, bo gdyby oni zaczęli konsumować, mieć tyle, co my, na tej ziemi nie starczyłoby tylu bogactw. Wiecie, myśmy z tych słów stworzyli broń, ale tak naprawdę one są kierowane do każdego z nas. Uświadomienie sobie z tym, że my nie możemy żyć w ten sposób, żeby cały czas się tylko bogacić, cały czas tylko pożądać więcej. I w liście do Hebrajczyków są podobne słowa. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem Bóg powiedział, nie porzucę cię ani nie opuszczę. Tak więc ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż mi może uczynić człowiek? Gospodarka, którą stworzyliśmy, jest oparta na pożądaniu. I to jest dla nas tak oczywiste, tak naturalne, że my nawet nie uważamy tego za nic niezwykłego. I tak jak wspomniałem, w rzeczywistości pewnego rodzaju konsumpcja, pragnienie mieć więcej, jest przejawem patriotyzmu. Bo naprawdę, gdybyśmy potraktowali te słowa poważnie, ten świat zacząłby się walić. Ale wiecie, Izraelici, kiedy wyszli z Egiptu, nie przejmowali się gospodarką, bo ich gospodarka była wbudowana zupełnie inaczej. I Bóg skierował to słowo dekalogu do nich nie po to, żeby ich uczyć ekonomii, nie po to, żeby uświadamiać im, że zbudowali swoją ekonomię na nietrwałych podstawach, ale musiał dotykać, odnosić się do zupełnie innej kwestii. Tak naprawdę produkt krajowy brutto Izraelitów wzrósł przez to, że przestali pracować. Tak paradoksalnie. Bo wcześniej wszystko, co pracowali, było im odbierane, a teraz, mimo iż pracowali mniej, mieli więcej, bo pracowali na siebie, bo otrzymywali coś od Boga. Ale tak naprawdę w kontekście tamtych wydarzeń dziesiąte słowo dekalogu mówi nie tyle o gospodarce, co mówi o pewnym zjawisku, które jest nam bardzo powszechne i znane od pierwszych lat życia. O tym, że ciągle porównujemy się z innymi. Że ciągle mierzymy się, jak wypadamy w porównaniu z kolegą, z koleżanką. Nasz przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych, kiedy prowadzi zajęcia dla doradców, mówił, że porównywanie się jest jedną z pierwszych rzeczy, które uczymy się jako ludzie. I robimy to przez całe życie. Wiecie, kiedy dziecko uświadamia sobie, że wokół niego są inni ludzie, inne dzieci i zobaczy, że dostało o jedno ciastko mniej niż brat czy siostra, dokonuje porównywania i wyrazi swoje niezadowolenie z tego powodu. Okay? Dziecko, kiedy widzi, że ktoś jest lepiej traktowany niż ono, będzie protestować, bo ono się porównuje, jak jest traktowane, czy ma tyle samo. Dzieci sprawdzają, kto jest wyższy, kto jest szybszy, kto jest silniejszy. I my też to robimy. Jedyna różnica między dziećmi a dorosłymi polega na tym, że dzieci robią to na głos. A my robimy to w myślach. I całe nasze życie właściwie polega na tym, że się porównujemy. Każda rzecz, każda sytuacja jest okazją do porównywania się. Wiecie, paradoksalnie nawet przyjście do kościoła jest kolejną okazją do porównania się, bo możemy sprawdzić, jak to dzisiaj wygląda, jak kto się ubrał, co u kogo słychać, co robił. Kiedy jesteśmy gdzieś w świecie, kiedy patrzymy na samochody, które przejeżdżają obok nas z ulicy, zastanawiamy się, kto ma lepszy, kto ma gorszy, gdzie kto mieszka, jaką kto ma pracę i tak dalej. Cała nasza aktywność codziennie jest przesiąknięta tym, że porównujemy się z innymi. I to porównywanie, wiecie, raz bywa tak, że wypadamy lepiej, raz także gorzej. Kiedy wypadam lepiej porównując się do kogoś, to jest mi dobrze. Czuję się, że mam nad kimś przewagę. Kiedy wypadam gorzej, no to jest mi już nieciekawie. Albo czasami mobilizuje mnie to do czego? Do tego, żeby mieć przynajmniej tyle, co on. Żeby jemu dorównać. Żeby wspiąć się na ten sam szczebel, na którym on jest. Izraelici kiedyś przez to porównywanie popadli w poważny problem. Kiedy doszli do ziemi obiecanej, za pierwszym razem, niedługo potem, jak byli pod górą Synaj, stanęli nad granicą Kanaanu i oto mieli szansę wejść tam. Naprawdę to nie była długa podróż. I czytamy, że Bóg kazał Mojżeszowi wysłać 12 szpiegów do Kanaanu. I oni poszli i wrócili za potem, że rzeczywiście ziemia, do której zmierzamy, jest piękna. Ale to jest wspaniałe miejsce, ale tam są inni ludzie. I wiecie co? My w porównaniu z nimi nie wyglądamy najlepiej. Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, mówią szpiedzy, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. A przez ten glut, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy tam też olbrzymów i wydaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Izraelici doświadczyli niesamowitych rzeczy, kiedy Bóg wyprowadził ich z Egiptu, z największego ówczesnego mocarstwa. Ale kiedy stanęli pomiędzy granic Kanaanu, kiedy szpiedzy weszli tam i zobaczyli ludzi, którzy mieszkali w tamtym miejscu i porównali siebie z innymi, to nagle całe doświadczenie, które mieli za sobą, wszystko, co Bóg uczynił, wszystko, co Bóg im powiedział, wszystko, co Bóg im obiecał, przestało być ważne. I tak to jest. Wiecie, kiedy my się porównujemy z innymi ludźmi, bardzo często to, co mówi nam Słowo Boże, bardzo często to, czego doświadczyliśmy dzięki Bogu, przestaje być ważne. Bo widzimy, że ktoś ma więcej, że komuś lepiej się powodzi i chcemy mieć to, co oni. Widzimy, że komuś pogodzi się gorzej, że ktoś ma mniej niż my i czujemy satysfakcję, że przynajmniej ci są za nami. Bo tak naprawdę to nie chodzi o samo porównywanie się. To porównywanie jest podstawową regułą wielkiej gry, którą każdy z nas prowadzi. Wielka gra, która polega na tym, kto z nas jest lepszy. Kto z nas jest najlepszy. Kto z nas znajdzie się najbliżej szczytu. W kulturze anglosaskiej mają nawet taką grę, która się nazywa kto jest królem wzgórza. Kto wespnie się najwyżej i na dłużej tam pozostanie. I to poprzez porównywanie się o tym, jak inni sobie radzą, my nieustannie sprawdzamy swoją pozycję w grupie, w społeczeństwie, w każdym środowisku, w jakim jesteśmy. Okay? I cały czas od dzieciństwa toczymy taką walkę, taką zmaganie o to, żeby wspiąć się jak najwyżej i jak najdłużej na tym szczycie pozostać. Ci, którzy są poniżej, przestajemy na nich zwracać uwagę, bo oni są już za nami. Ci, którzy są nad nami, z nimi musimy rywalizować. Musimy zrobić wszystko, żeby zmniejszyć ten dystans, żeby być wyżej, żeby być ważniejszym, żeby być lepszym. I później to się przeradza naprawdę niemalże w dyscyplinę olimpijską. Są trzy główne dyscypliny, które każdy z nas prędzej czy później zacznie uprawiać w swoim życiu. Oceniamy się w oparciu o to, ile mamy, jaki mamy majątek, jak bardzo jesteśmy popularni i jak wielki wpływ wywieramy na ludzi. To jest ta wielka trójca pożądania, czasami sprowadzana do słowa pieniądze, seks i władza. Czasami dołączana do tego jest jako dyscyplina dodatkowa wiedza, ale wiedza w tej wielkiej grze ma wartość przede wszystkim wtedy, kiedy pozwala osiągnąć coś więcej w tych trzech głównych dyscyplinach. Jeżeli ktoś koncentruje się tylko na wiedzy, no to nie cieszy się taką dużą popularnością. Okay? Ale to nie muszą być te główne dyscypliny, bo wiecie, nie każdy może być na szczycie, jeżeli chodzi o majątek, o popularność czy o władzę. Dlatego tak naprawdę my mamy mnóstwo innych dyscyplin dodatkowych, nieolimpijskich, które sobie sami tworzymy. Mamy mnóstwo rzeczy, w których porównujemy się z innymi ludźmi. I szukamy sobie takich, w których przynajmniej od jakiejś grupy ludzi będziemy lepsi. Prawda? I z tego się robi bardzo skomplikowany obraz. Bo nawet jeżeli masz ode mnie więcej, cóż, ja mogę mieć lepszych znajomych od ciebie. Nawet jeżeli jesteś bardziej popularny, ja mogę mieć lepszy tytuł naukowy. Robimy taką wzajemną sieć powiązań, w których ciągle patrzymy się na to, kto jest lepszy, kto gorszy i w czym my możemy stać się lepsi, po to, żeby poczuć, że my mamy prawo myśleć o sobie, że przynajmniej zbliżamy się gdzieś do szczytu tego wzgórza. I co najdziwniejsze, robimy to także w kościołach. Wiecie, czasami jak się jest na takich konferencjach dla duchownych, dla pastorów, to naprawdę trzeba uważać, co się mówi. Bo czasami chodzi się po takiej cienkiej linii i każde słowo, które się wypowie, może stać się okazją do porównywania. Kiedy ktoś pyta mnie, a co słuchać u siebie w kościele, to nie wiem, co odpowiedzieć. Bo nie zawsze to musi być szczere zainteresowanie. Czasami to może być właśnie zaproszenie do tego, no to pograjmy. Pograjmy, w czyj kościół jest większy. Pograjmy, kto robi więcej. Pograjmy, gdzie są lepsze kazania. I tak dalej, i tak dalej. I to wcale nie jest nowa rzecz. Wiecie, Izraelici, gdy byli na pustyni, też prowadzili tę grę. Mojżesz, który był przywódcą tego narodu, miał dwoje starszego rodzeństwa. Miriam, która była najstarsza, i Araona. Okay? Miriam też była niesamowitą kobietą. Ona właściwie prowadziła kobiety Izraela. Jak czytamy po wyjściu z niewoli egipskiej, ona poprowadziła je w takim nabożeństwie uwielbieniowym, kiedy śpiewały chwałę dla Bogu. Araon tak naprawdę robił więcej niż Mojżesz. Kiedy szli razem do Faraona, mamy pojęcie, że to Mojżesz tam wiele robił, ale tak naprawdę to robił Araon. To on rozmawiał, to on dokonywał wiele cudów, a Mojżesz tak naprawdę to stał z boku. I pewnego dnia Miriam razem z Araonem doszli do wniosku, że właściwie czemu tylko o tym Mojżeszu się mówi? Czy tylko przez Mojżesza Pan przemawiał? Czy tylko przez niego dokonywał wielkie rzeczy? Czy przez nas także nie przemawia? Wyobraźcie sobie, starsza siostra, starszy brat, a to ten najmłodszy stawiany jest na piedestale. I zaczęli na głos o tym mówić i czytamy, że Pan o tym usłyszał. I ta historia nie potoczyła się najlepiej. Przeżyli. W tamtych czasach za nie wiele rzeczy można było ponieść śmierć, ale Miriam przez tydzień była pokryta trądem. I Araon i Mojżesz musieli się za nią stawiać. Bo Bogu nie podobało się takie rzeczy, kiedy oni nawet Bożą chwałę i to, co Bóg czyni poprzez ludzi, używali do tego, żeby się porównywać. Ale chyba najtragiczniejszy obraz tego, jak wiele porównywanie może zmienić w naszym życiu, to jest historia króla Saula. I konkretnie bardziej tego, jak król Saul w ogóle został królem. Wiecie, pamiętacie, kto był królem Izraela, kiedy wyszli z Egiptu? Nie było króla, albo królem był Bóg. Obie odpowiedzi są właściwe. Izraelici, kiedy wyszli z Egiptu, byli dziwnym narodem, bo to zupełnie inaczej niż wszyscy inni nie mieli nad sobą jakiegoś wielkiego władcy. A jeżeli już, to tym władcą był właśnie Bóg. I tak było przez długi okres ich historii. Później Księga Sędziów, Księga Rut i aż do początku Księgi Samuela cały czas jest sytuacja, w której Izraelici żyją wokół innych narodów, w których każdy ma swojego króla, każdy jakoś sobie tą władzę monarszą uchwalił, ustanawia, ale oni nie. I pewnego razu, kiedy to Samuel był sędzią, przychodzą do niego i mówią: wiesz co, już czas, ustanów nad nami króla, aby nas sądził. Dlaczego? Jak to jest u wszystkich ludów. Daj nam króla, Samuelu, żebyśmy byli tacy jak inni, bo inni mają króla, bo inni mają pałace królewskie, bo inni mają wodzów, których król mianuje. I Pan rzekł do Samuela, bo Samuel się był tym bardzo zaskoczony i oburzony wręcz. Pan mówi do Samuela: wysłuchaj głosu ludu, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Wiecie, tak naprawdę Izrael był na tym zbudowany. Kiedy Bóg powołał ich, to powiedział: będziecie moją szczególną własnością, będziecie się wyróżniać spośród wszystkich innych ludów. Nie postępujcie tak, jak postępują ci Kananejczycy, których miejsce zajmiecie. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym i ja oddzieliłem was od innych ludów. Ja postanowiłem, że będziecie się różnić. Będziecie więc świętymi, bo ja jestem święty i ja oddzielam was od ludów, abyście byli moimi. I w sytuacji, kiedy oni przychodzą teraz do Samuela i żądają króla, po co? Nie dlatego, że im brakowało władzy królewskiej. Nie dlatego, że dzięki temu i gospodarka mogłaby się lepiej rozwijać, czy jakiekolwiek inne zasadne sformułowania, ale dlatego, że inni króla mają, a my nie. Lud jednak nie chciał słuchać Samuela i powiedział: nie tak, ale niech król będzie nad nami, bo my chcemy być takimi jak wszystkie ludy. Chcemy być tacy jak inni, chcemy mieć to, co inni. I niech on nas sądzi, niech nam przewodzi i niech on prowadzi nasze wojny. Cały naród powiedział: nieważne, jak Bóg chce, abyśmy byli, my chcemy być tacy jak inni. My chcemy mieć to, co inni. I historia Saula tak naprawdę nie była świetlistą historią, świetlistym okresem w historii Izraela. Owszem, Saul dokonał kilku rzeczy, ale jednocześnie popełniał wiele potwornych błędów. I pod koniec swojego życia posunął się nawet do tego, że szedł do czarownicy i próbował wywołać ducha Samuela. Niektórzy uważają, że nawet mu się udało. Czyli robił rzeczy wbrew, jawnie sprzeczne z tym, co powiedział Bóg, dlatego że wydawało mu się, że jako król ma do tego prawo. I kiedy Izraelici w końcu uświadomili sobie, że to nie była mądra rzecz, nie była mądra decyzja, żeby próbować mieć króla tylko dlatego, że inne narody tak mają, Samuel ich pocieszył. Powiedział: nie bójcie się, popełniliście wszystko to zło, ale przynajmniej nie odstępujcie od Pana, ale służcie Mu teraz z całego serca. Dobrze macie króla, stało się. Bardzo chcieliście być jak inni, bardzo chcieliście mieć to, co inni, no i macie. I nie jest problem w tym, że macie, ale problem jest w tym, żebyście teraz nie odchodzili w tym od Boga. Nie odstępujcie od Niego do nicości, które nie mogą pomóc ani wyratować, gdyż są nicościami. Bez względu na to, ile masz, bez względu na to, ile udało ci się zgromadzić, bez względu na to, jak bardzo chciałeś mieć to, co mają inni, pamiętaj, że to są nicości i że te nicości nic nie mogą ci dać w tym, co najważniejsze. Bo Pan, który jest naszym wsparciem, nie porzuci swojego ludu przez wzgląd na wielkie swoje imię, gdyż raczył uczynić nas swoim ludem. Wiecie, 10 słowo dekalogu tak naprawdę często mówi się, że jest słowem, które dotyczy naszego serca. Pierwsze 9 słów dekalogu dotyczy zachowań, które są w pewien sposób widzialne, mniej lub bardziej, ale dzieją się gdzieś na zewnątrz. Natomiast 10 słowo dekalogu schodzi głęboko do naszego wnętrza. Bo ja mogę pragnąć, ja mogę pożądać, ja mogę chcieć mieć więcej i wy nawet się tego nie zorientujecie, jeżeli potrafię to dobrze ukrywać. I to nigdy nie będzie musiało mieć wyrazu na zewnątrz. Nigdy nie będzie musiało przerodzić się w czyn. Ale moje życie może być przesiąknięte tym ciągłym porównywaniem się i ciągłym pragnieniem, żeby okazać się lepszym od kogoś, żeby komuś dorównać. Tylko że kiedy postawimy sprawę w ten sposób, to wiecie, tak na dobrą sprawę to nikt z nas nie jest w stanie w dzisiejszym świecie spełnić tego słowa dekalogu. Powiem wam, że macie prawo czuć się sfrustrowani albo zniechęceni. Bo kiedy tak postawimy sprawę, to właściwie to szczególnie słowo 10 dekalogu osądza nas jak żadne inne. Wiecie, wiele kazań w czasie tej serii było kazaniami konfrontującymi. I tak naprawdę to też jest taka frustrująca sytuacja. Zaczynaliśmy mówiąc o tym, że Izrael wyszedł z niewoli egipskiej po to, żeby doświadczyć wolności i że Bóg dał im dekalog po to, żeby w tej wolności nauczyli się żyć. Mówiliśmy o tym, że najpierw była łaska, a dopiero później dekalog, który miał nauczyć w tej łasce chodzić. Ale właściwie każde kazanie, które poświęcaliśmy dekalogowi, konfrontowało nas z kolejną i kolejną rzeczą, w której tak na dobrą sprawę często zawodzimy. Pamiętacie? Mówiliśmy o tym, żeby nie mieć innych wytłumaczeń od Boga. Mówiliśmy o tym, że nie powinniśmy narzucać Mu swoich wyobrażeń, ograniczać Mu go swoimi wyobrażeniami. Że nie powinniśmy próbować używać Go do własnych celów. I przy tych pierwszych 3 słowach dekalogu jest jeszcze fajnie, bo one tak dotyczą Boga, jakoś tak łatwiej powiedzieć sobie, jak do Boga mamy podchodzić. Ale kolejne schodzą już na nasz poziom. Mówiliśmy o tym, że powinniśmy żyć według Jego planu dotyczącego naszej pracy i odpoczynku. Że powinniśmy dbać o naszych starzejących się rodziców i bliskich, którzy nie radzą sobie sami. Że nie powinniśmy sięgać po przemoc po to, żeby rozstrzygać konflikty. Że nie powinniśmy stawiać własnych potrzeb emocjonalnych, fizycznych, jakichkolwiek innych poza naszą przysięgę małżeńską. Mówiliśmy, że nie powinniśmy zagarniać dla siebie tego, co nie należy do nas i że nie powinniśmy kreować własnych rzeczywistości, w których wyglądamy lepiej. Nie powinniśmy krzywdzić innych ludzi swoimi słowami. I właściwie każda z tych rzeczy, chociaż mówiliśmy, że za każdym nie kryje się tak, na poziomie naszych zachowań, na poziomie tego, jacy mamy być, mogła bardziej eksponować to nie. Uświadamialiśmy sobie coraz wyraźniej, jak daleko nam jest do Bożego ideału. I to, co ma być dla nas wolnością, bardzo często w naszym myśleniu przeradza się w ciężar. Nie wiem, ilu z was tak się czuło, ale powiem wam, że macie prawo. I wydaje mi się, że gdybyśmy gdzieś spojrzeli w głąb siebie, to mielibyśmy prawo poczuć się, że te przykazania, zamiast nas uwalniać, tak naprawdę bardziej nas ograniczają. Zamiast sprawić, żeby nam się żyło lepiej, sprawiają, że czujemy się obciążeni. Bo co nie zrobię, to w jakiś sposób to Bogu się nie podoba. I wtedy to 10 słowo dekalogu jest już taką ostatnią słomką, ostatnim krokiem. Bo wtedy już nic nie mogę. Nie mogę nawet spojrzeć na drugiego człowieka, bo mogę pomyśleć o tym, że on jest lepszy ode mnie albo gorszy ode mnie. Cała moja wolność, cała moja przestrzeń życiowa właściwie zostaje mi odebrana. I wtedy wychodzi sobie jakiś taki pastor i mówi, że wiesz, w ogóle twoja miłość do Boga polega na tym, że spełniasz Jego przykazania i że to wcale nie jest dla ciebie ciężarem. Bo tak mówi Jan, no tak mówi Boże Słowo. Miłość do Boga polega na tym, że spełniamy Jego przykazania i robimy to z przyjemnością. Robimy to lekko. I wiecie, jaki ten naturalny wniosek? Skoro mi wcale nie jest lekko, skoro ja czuję się ograniczony, skoro ja czuję się winny, widocznie znaczy, że nie kocham Boga. Wiecie, to jest coś, co prowadzi nas w niewłaściwą stronę. Ja jestem przekonany, że słowo dekalogu dają nam wolność, ale kiedy patrzymy na nie z perspektywy tego, co jak żyjemy obecnie, to dochodzimy do frustrującego wniosku, że tak nie da się żyć. I wielu ludzi tak patrzy na dekalog. Wielu ludzi tak myśli sobie, nie, nie, wiecie, dekalog wcale nie jest praktyczny. Owszem, to jest dla religijnych ludzi powiedzieć sobie, żeby sobie pomyśleli, jak to fajnie jest, jak są blisko Boga. Ale w praktyce to nie zadziała. Tak się nie da żyć. Masz rację. Tak się nie da żyć. Tylko problem nie jest z życiem, ale problem jest ze stylem życia, do jakiego myśmy przywykli. Dekalog może być wolnością, ale wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że nie możemy do niego podejść, żyjąc tak, jak się żyć nauczyliśmy. Wiecie, inny człowiek, którego podziwiam, Willard Black, jeden z wykładowców, którego miałem okazję często tłumaczyć, przeżył niesamowitą stratę. Jego żona zmarła w wyniku zakażenia, które wdało się do ręki i coś, co wydawało się być tylko prostym zabiegiem, a w wyniku powikłań spowodowało jej śmierć po 2 dniach spędzonych w szpitalu. I on został nagle z 3 dorastających dzieci. Samotnym ojcem, który nigdy wcześniej nie zajmował się sam domem, nigdy nie był odpowiedzialny za wiele rzeczy, bo tymi zajmowała się jego żona. I później on w gruncie rzeczy dzielił się przede wszystkim swoimi doświadczeniami jako człowieka, który przeżył żałobę, jako samotnego ojca. I powiedział, że rzeczą, która mu najbardziej pomogła właśnie w samotnym wychowaniu dziecka, była tak zwana wybiórcze zaniedbywanie. Kiedy stawał przed koniecznością zdecydowania, co ma robić, sprzątać dom, czy pomóc dzieciom w odrobieniu lekcji, zająć się utrzymywaniem porządku, czy spędzić czas z dziećmi, widział, że nie jest w stanie zrobić jednego i drugiego. Może dlatego, że my, mężczyźni, potrzebujemy więcej czasu, żeby wykonać obowiązki domowe. Mela ciągle nie może wyjść z podziwu, w cudzysłowie z podziwu, dlaczego to, co jej zajmuje 10 minut, ja robię pół godziny. Może z nami mężczyznami już tak jest. Ale on stawał przed tym wyborem. Robić jedno albo drugie i nie mógł zrobić jednego i drugiego. I powiedział, że uświadomił sobie, że tak naprawdę musi sobie pozwolić jako samotny rodzic, jako samotny ojciec, żeby w domu było brudno. Bo ważniejsze jest to, żeby dzieci były przygotowane do szkoły, żeby spędzić czas z dziećmi. I mówi, że to wcale nie był coś, co on sam wymyślił. Przeciwnie, to jest coś, czego uczyli go na studiach. Jako dorosły człowiek studiował też zarządzanie. O ile dobrze pamiętam, to były chyba kursy MBA, Master of Business Administration, czyli takie bardziej prestiżowe. I mówi, że jedną z rzeczy, która była zaskakująca, to to, że ilość prac, które im zadawali na studiach, ilość lektur, które były do przeczytania, ilość prac pisemnych, które musieli stworzyć, egzaminów, które musieli zdawać, była fizycznie niemożliwa do wykonania. Okay? Większość studentów myśli sobie, o, to tak jak na naszej uczelni. Ale to troszeczkę inaczej. Tam to było zrobione celowo. To były studia szkolone, uczące menadżerów najwyższego szczebla i jedną z rzeczy, która odróżnia dobrego kierownika średniego szczebla od człowieka, który stoi na czele takiej dużej firmy, jest właśnie umiejętność wybiórczego zaniedbywania. I na tym to polegało, że ci z nich, którzy próbowaliby zrobić wszystko, przeczytać wszystkie książki, napisać wszystkie prace, zaliczyć w pierwszym terminie wszystkie egzaminy, wypadali z tych studiów. Bo taki człowiek nie utrzymałby się też wysoko w firmie. Żeby zarządzać czymś większym, musieli najpierw nauczyć się zarządzać sobą i nauczyć się zaniedbywać pewne rzeczy po to, żeby zająć się tym, co najważniejsze. I wiecie, pomyślałem sobie, że to jest zaskakująca myśl. Tak stworzyć system nauczania, żeby ludzie byli zmuszeni upaść. Żeby ludzie byli zmuszeni do tego, żeby nie wykonać wszystkiego, co jest im zadane. I dopiero to staje się ważną lekcją. Pomyślałem sobie, wow, jakie to bardzo podobne do tego, co mamy tak naprawdę w dekalogu. Bo wiecie, kiedy my próbujemy o własnych siłach być posłuszni każdemu słowu dekalogu, to się nie uda. Pierwsze 3 jeszcze jakoś można, bo to się ogranicza do niedzieli, później w tygodniu nikt nas nie widzi. Ale im bardziej patrzymy na kolejne słowa dekalogu, im bardziej próbujemy uświadomić sobie, jak ma wyglądać nasze życie, tym bardziej uświadamy sobie, że o własnych siłach nie ma szans. I kiedy dochodzi do 10 słowa dekalogu, które mówi o tym, że nie mamy pożądać nawet tego, co mają inni, stajemy się zupełnie bezsilni. I o to chodzi. Bóg od samego początku mówił nam, beze mnie to niemożliwe. Beze mnie temu nie podołacie. To nie jest konkurs, w którym macie otrzymać najwięcej punktów. To nie są zawody, w których macie mieć najlepszy wynik. To jest kwestia tego, żebyście dotarli do miejsca, które ja wam przygotowuję i beze mnie na pewno tam nie dotrzecie. Wiecie, dekalog jest zaproszeniem do wolności, ale to jest zaproszeniem do wolności, która wymaga od nas zdania się na Boży plan. Zdania się na to, co On nam przygotował. I kiedy będziemy gotowi uczynić ten krok, kiedy będziemy gotowi puścić się tego, czego się trzymamy jako ludzie, tego stylu życia, który dotychczas znaliśmy, to nagle staje się możliwe. Ponieważ Bóg chce, abyśmy żyli zupełnie inaczej, ja mogę teraz zaufać Mu i pójść tą drogą. Wiecie, dlaczego my się ciągle porównujemy? Bo to jest tym, co buduje nasze poczucie wartości. Jeżeli będzie wystarczająco wielu ludzi, od których ja jestem lepszy, to ja poczuję się wartościowy. Jeżeli ja dorównuję tym najlepszym, to ja czuję, że mam wartość. I my budujemy najczęściej swoją samoocenę na tym, jak wypadamy w porównaniu z innymi ludźmi. A Bóg mówi, nie będziesz na tym budował swojej wartości. Swoją wartość będziesz budował na tym, że ja cię wybrałem. I to nie dlatego, że byłeś wielkim, licznym narodem, ale właśnie dlatego, że byłeś słabym narodem niewolników w Egipcie. Apostoł Paweł później pisał do Koryntian, popatrzcie na siebie, bracia, ilu z was było kimś możnym, ważnym w momencie powołania waszego. Kto z was, jako gdy się nawracał, był kimś, kto zasługiwał na to, żeby otrzymać Bożą łaskę? Właściwie nikt. Ale to Bogu nie przeszkadza. My stajemy się kimś dzięki temu, że jesteśmy w Bogu. I ponieważ Bóg daje nam wartość, bez względu na to, jak wypadamy w porównaniu z innymi, ja mogę opierać swoją wartość na tym, kim jestem w Bogu, a nie na tym, czy mam więcej od innych. I przykazanie uwalnia. Wiecie, kiedy popatrzymy na 10 słowo dekalogu w ten sposób, kiedy uświadomimy sobie, że to wymaga zmiany naszego patrzenia na całe życie, to możemy wtedy stanąć przed tym światem i powiedzieć sobie, że my już nie gramy. Że nie obchodzi nas, jak wypadamy w tej grze. Nie obchodzi nas, kto ma więcej, kto więcej zarabia, kto gdzie mieszka, kto czym jeździ, kto gdzie wyjeżdżał, kto kogo zna, czy kto co osiągnął. Bo przed Bogiem to nie jest ważne. I tak jak mówi psalmista, moim działem, moją cząstką, moją nagrodą, moim źródłem satysfakcji jest Pan. Tym, co dla mnie jest najważniejsze, tym, co jest moją ugruntowaniem w tym świecie, nie jest to, ile ja wiem, ile ja znaczę, ile ja mam, ale Bóg. Jest tak zimno, że mi zaczynają się słowa plątać. W 73 psalmie psalmista daje ciekawe wyznanie. Mówi o tym, że uświadamia sobie, jak blisko był popełnienia poważnego błędu, upadku, właśnie dlatego, że porównywał się z innymi. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Kiedy sobie to uświadamia, wyznaję Bogu, ale kogoż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. To Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Ale moim szczęściem jest być blisko Boga. I apostoł Paweł w liście do Filipian powiedział, jeżeli o mnie chodzi, to ja właściwie umiem być bogatym i biednym. Nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczać i umiem żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. My często cytujemy te słowa w takim chrześcijańskim triumfalizmie, a z Bogiem nic nie będzie niemożliwego. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Ale tak naprawdę w kontekście są słowa pokory, które mówią, wiecie co, nie jest ważne, ile mam. Nie jest ważne, co myślą o mnie ludzie. Nie jest ważne, jak wypadam w porównaniu z innymi, czy mam dużo, czy mało. Ja mam Chrystusa i w Nim mogę wszystko. Nie będziesz pożądał tego, co należy do bliźniego twojego. Nie będziesz opierał swojej wartości na porównaniach z innymi.